Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, przyszły marszałek Sejmu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
No właśnie, przyszły marszałek Sejmu, panie przewodniczący, panie pośle.
Tak to wynika z umowy koalicyjnej, jak będzie to zobaczymy. Chociaż wydaje mi się, że akurat w tych czterech partiach, które tworzą rząd i umowę koalicyjną, nie ma chęci do łamania umowy koalicyjnej, bo wszelkie zmiany i łamanie zasad, które zostały przyjęte, na pewno tej koalicji nie będą sprzyjały.
Ale w mediach pojawiły się takie głosy, że mogłaby Lewica przehandlować pana stanowisko marszałka za jakieś inne stanowisko rządowe.
Proszę pana, Lewica jest bardzo stabilnym elementem tego rządu. Trudnego bardzo rządu. Nie będziemy podejmowali żadnych handli po to, żeby czymkolwiek kupczyć, bo uważamy, że ta umowa daje stabilność krajowi, a interes kraju i stabilność kraju w tych bardzo niepewnych czasach, w momencie, kiedy jest wojna za granicą, w momencie, kiedy nastąpiła zmiana w Stanach Zjednoczonych, w momencie, kiedy siły radykalne dochodzą do głosu w Europie, typu AfD na przykład w Niemczech, to wydaje mi się, że im większy spokój, większy dystans i większa stabilność, co gwarantuje Lewica, jest rozsądniejsze dla Polski.
Czyli ma pan tą buławę, czy laskę marszałkowską w plecaku?
No, wie pan, ja już jestem za starym politykiem, żeby dawać się wkręcać w taką dyskusję tam, kto będzie lepszy, czy ja mam, czy ja nie mam. Jest umowa koalicyjna. Dzięki tej
Ale
umowie...
Ale pojawiły się, panie marszałku, też opinie, że być może z powodu zdrowia będzie pan chciał zrezygnować.
Jeżeli chodzi o zdrowie, to... Rozumiem, że pan nawiązuje do mojego ostatniego pobytu w szpitalu.
Oczywiście.
Pan, to jest tak. Ja mówię o zdrowiu, więc mogę się do tego odnieść. Namawiałem w ramach listopadowej akcji do tego, żeby się Polacy, szczególnie mężczyźni, bo to była akcja skierowana w stronę mężczyzn, badali. Obiecałem również, że sam się zbadam. W związku z tym, jak się zbadałem, no to wyszło, że muszę zrobić porządek ze swoim zdrowiem i zrobiłem. Więc,
rozumiem, że chodzi o nowotworowe kwestie.
Nie, absolutnie żadne nowotworowe. Nie. No, już nie wchodźmy w szczegóły, bo to jest mniej ważne. Zrobiłem, radzę wszystkim Polakom, badajcie się, jeżeli chodzi o prostatę, macie swoje lata, jeżeli wchodzicie w te lata, po prostu dbajcie o swoje zdrowie, bo to daje dobre efekty. Można iść do szpitala
i, rozumiem, że wszystko
i można
już jest uporządkowane.
Wyleczyć. Tak. Już wszystko jest w porządku, w związku z tym w tym tego kontekstu w stosunku do polityki już bym nie mieszał, więc stan mojego zdrowia co do mojej przyszłości politycznej jest neutralny.
Panie pośle, panie przewodniczący, kto nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego? Ale media mają rację?
Nie wiem, co mówią media, ale...
Wie pan na pewno.
Wie pan co? To jest tak. 7 nazwisk się pojawiało w ostatnich tam 2 tygodniach. Ważne jest to, że wszystkie te 7 nazwisk nie zbierało negatywnych opinii, tylko zbierało opinie pozytywne bądź neutralne. Dzisiaj o godzinie 11, to powiem jako pierwszy na antenie, zostanie ogłoszona ta osoba i nie tylko ta osoba. W związku z tym jest konferencja o 11.
A kto jeszcze będzie ogłoszony? Wiceminister nowy?
Zapraszam na konferencję o 11, bo konferencje prasowe mają to do siebie, że jeżeli przed konferencjami prasowymi się poinformuje, co na nich jest,
to ja wiem,
one
oczywiście
są nieciekawe.
Ale Marcin Kulasek ma szansę.
Proszę pana, godzina 11. Ja należę do tego typu polityków, którzy informują o decyzjach, a nie informują, jakie decyzje zostaną w przyszłości podjęte. Dlatego, że...
Ale ta decyzja polityka... już została podjęta, jak rozumiem.
Tak, została podjęta. Definitywnie w piątek, wczoraj jeszcze rozmawiałem z panem premierem, żeśmy 2 godzinki pogadali o różnych sprawach, również o sprawach, którego dzisiaj posłały do w celu dyskusji na temat bezpieczeństwa strefy całej Bałtyckiej za granicę. Dzisiaj poinformuję o tych wszystkich rzeczach, które zostały ustalone i które wejdą w życie.
To jeszcze o ten Bałtyk zapytam. Jesteście zaniepokojeni? Jest pan premier zaniepokojony i pan zaniepokojony
sytuacją? Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, dlatego że mamy przeciwnika, który jest przeciwnikiem absolutnie nieprzewidywalnym, absolutnie totalnym. I w tej totalności wszystko się może zdarzyć.
Eskalacja jest możliwa?
Proszę pana, zawsze jak polityk dostaje takie pytanie, czy eskalacja jest możliwa, musi być bardzo mądry, dlatego że po pierwsze powinien powiedzieć prawdę, więc mówię tak, a po drugie nie powinien straszyć ludzi, więc mówię, jesteśmy państwem bezpiecznym. Nasze bezpieczeństwo głównie polega na dwóch filarach. Po pierwsze na NATO, po drugie na Unii Europejskiej. Trzeci filar, który budujemy między innymi dzięki wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, to filar bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o polskie wojsko i o polskie uzbrojenie, no ale to jest w trakcie. W związku z tym zresztą kontynuowane też, żeby uczciwie powiedzieć, po poprzednikach, bo w tych sprawach trzeba być po prostu uczciwy. Bezpieczeństwo kraju zresztą nie powinno być partyjne, tylko powinno być państwowe i wszystkie formacje powinny o to dbać.
Dobrze, to teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo tak proszę jest. Wylosować sobie. Ja mogę je przeczytać, może je pan przeczytać.
Ze środka mam brać, czy z wierzchu?
Wszystko jedno, no to ja nie wiem.
A tu jest jedna koperta, weź tę.
Nie, to nie tak? To nie, to tak nie będzie. Nie będziemy i już jest pytanie.
Gdzie pan jedzie na wakacje? Woli pan odpoczywać w Polsce czy za granicą? Wolę odpoczywać w Polsce. To się bierze z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie latam samolotami.
Nie lubi pan? Obawia się pan czegoś?
Proszę pana, jak już gadaliśmy o zdrowiu, to powiem również o tym. Boję się latać, mam fobię. Mhm. W związku z tym po prostu ze dwa razy w życiu latałem. Było to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne. I żadne picie alkoholu albo zaklinanie gwiazd i modlitwy kierowane w zależności od tego, kto w co wierzy, generalnie nie pomagają. W związku z tym nie latam. A po drugie, kocham Mazury. Zawsze to ludzie
żaglówki,
wiedzieli.
Woda, czy po prostu spacery?
Woda, jeziora, lasy. Bierze się to stąd, że moja rodzina od strony taty jest pod Przasnysza, w związku z tym niedaleko Kurpie, w związku z tym jak ci ludzie ze wsi, bo mój tata i moja rodzina od tej strony pochodzi ze wsi Łaguny pod Przasnyszem, rozjechali się, albo zostali, albo rozjechali się w dwie strony, jak to po wojnie bywało, o czym profesor Ledern pięknie pisze. Jedni przyjechali do Warszawy, drudzy pojechali do Olsztyna i w kierunku Mazur.
Czyli rozpięty jest pan między Warszawą a Olsztynem.
Bo Warmia i Mazury, jak wiadomo, po wojnie z racji zmiany granic było dużo ludzi z Kurpiów, było dużo Ukraińców, było dużo ludzi napływowych, w tym moja rodzina. W związku z tym Ruciane, Nida, Węgorzewo, Giżycko, to są te rzeczy, w których... gdzie lubię być po prostu.
Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy
dziękuję
w Radiu RMF
bardzo.
24 w naszych mediach społecznościowych i także w innych miejscach. A ja przypomnę, naszym gościem jest Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy. No i jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy. Panie marszałku, przepraszam, już się tak zapędziłem. Panie pośle,
panie przewodniczący. Pan marszałkiem jestem, także tam daleko pan się nie zapewni.
Panie marszałku.
Natomiast chciałem... Znaczy, to jest bardzo fajna sprawa, bo zarówno w RMF-ie, jak i w Zetce prowadzący uciekają się do pytania słuchaczy, czy to jest związane z tym, że nie macie własnych?
Mamy własne, proszę się nie niepokoić, ale też chcemy, żeby nasi słuchacze mogli zadać pytania, których my czasem nie zadajemy.
Dlaczego pana jest tak mało w mediach? Pan Tomasz z Legionowa pyta. Panie Tomaszu, jestem...
Zastrzegam, nie jestem z Legionowa.
To fajne, co powiedziałem, bystre. Po pierwsze, przez miesiąc w ogóle nie byłem w mediach z racji na to, że sobie pochorowałem trochę. A po drugie, uważam, że polityk nie powinien być codziennie w mediach, dlatego że to nie jest tak, że politycy są tak mądrzy, żeby codziennie mieć coś mądrego albo innego do powiedzenia. Notabene wystrzegajcie się takich polityków, którzy są najmądrzejsi w każdej sprawie, dlatego że są po prostu głupkami wtedy i polityk, który się mądrzy w każdej sprawie, nie jest najmądrzejszy.
Ja mam dosyć... Czyli wiem, że nic nie wiem, bo jak Sokrates tam, panie marszałku, teraz.
Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. Ja mam dosyć stabilne poglądy, w związku z tym staram się raz w tygodniu bądź raz na dwa tygodnie powiedzieć coś ważniejszego, a raczej nie staram się bywać w ciągu jednego dnia w dwóch czy w trzech mediach. Notabene to jest zasada, bo nie wiem za bardzo, co można powiedzieć innego wieczorem, jeżeli się rano mówiło coś.
Ale repetitio est mater studiorum, powtarzanie jest matką nauki.
Tak, ale polityka to nie jest nauka.
Ale się utrwala przekaz, no panie marszałku, no utrwala się przekaz.
Wie pan, niech każdy ma swoje zasady. Ponadto...
Nie będę zmieniał pana
ponadto,
zasad.
Ponadto muszę powiedzieć, że też... Nie wiem, nie chcę narzucać w jakiś sposób swoich przemyśleń, bo nie zawsze wiem, czy one są najrozsądniejsze.
No to przejdźmy teraz do najnowszego sondażu dla RMF FM. Lewica, przedostatnia wśród sejmowych ugrupowań, prowadzi Koalicję Obywatelską, ale powiedziałbym 1% z kawałkiem nad PiS-em. Trzecia jest Konfederacja, trzecia droga obecnego rozdania, 13,5%, 8,6% trzecia droga i 5,6% nowa Lewica. Będziecie przystawką. Koalicja was spożywa powoli, jak kiedyś PiS spożył LPR-a, czy Samoobronę i LPR.
Proszę pana, Lewica nigdy nie była przystawką. Miała taki moment tragiczny, kiedy nie dostała się do Sejmu przy progu 8%. I wtedy przez 4 lata miałem przyjemność być szefem partii z tym kierownictwem, które do tej pory zresztą funkcjonuje. I to były marne czasy, bo mieliśmy wtedy 2% poparcia, nie byliśmy w Sejmie. Najgorsze. No ale Lewica jest akurat jedyną formacją po transformacji, która wypadła z Sejmu i do tego Sejmu wróciła. Chyba nie za bardzo, powiem szczerze, nie za bardzo się przejmuję jednostkowymi...
Ale te sondaże są podobne cały czas. No, macie 5-6%. To nie ma to wielkiego szału.
Nie, proszę pana. Średnio mamy 8,5-9%. W związku z tym powołuje się pan na jedną z pracowni. Wszystkie pracownie cenię, ale niektóre mają po prostu dosyć stabilne notowania i one są na tym poziomie. Akurat opinia 24 do takich pracowni należy. Nie należy oceniać partii bądź poparcia w oparciu o jedną pracownię, tylko o średnią. Zawsze oczywiście chciałbym, żeby było lepiej. Wybory najbliższe do parlamentu są za 3 lata. Najbliższe wybory to są wybory prezydenckie.
No o prezydenckich za chwilę porozmawiamy, ale no, z pewnością nie sprzyja stabilności poparcie dla Lewicy rozdział, rozłam. On już jest oczywiście od jakiegoś czasu z partią Razem. Będziecie się jednoczyć?
Ale z kim?
No z Razem.
Wie pan co, proszę państwa...
Przed wyborami oczywiście, nie w tej chwili, to zakładam.
Ja panu powiem. My się nie kłócimy. Znaczy, ja akurat z partią Razem te 5 lat, bo 4 lata pierwszej kadencji, rok drugiej, oceniam bardzo dobrze i bardzo wysoko. Żeby była jasność, poglądy partii Razem i pana Adriana Zandberga są mi o wiele bliższe niż poglądy pana Tuska, czy poglądy pana Kosiniaka, czy poglądy pana Hołowni. To jest absolutnie bratnia partia, która w 95% ma program taki sam jak program Nowej Lewicy. Ja oceniam zresztą te 5 lat współpracy na bardzo dobrą współpracę, a ludzie, którzy są, byli w partii Razem, bo teraz tam nastąpił podział, bo tam nastąpił podział, tak? Bo jedna grupa z panią Magdaleną Biejat postanowiła zostać w klubie, a druga grupa postanowiła nie zostać. Ja oceniam ten czas na bardzo dobry czas.
Ale się rozwiedliście.
Dobrze, no ale wie pan, jak to w związkach ludzie się rozwodzą.
To jest rozwód czy separacja? Możecie do siebie wrócić.
Nie chcę wchodzić w tego typu porównania, bo ani nic z separacją, ani z rozwodem w życiu nie miałem wspólnego. Więc trudno mi te rzeczy po prostu oceniać. Proszę pana, partia Razem idzie swoją drogą. Ma prawo iść swoją drogą. Ja nie oceniam tego, że to jest droga, którą... Znaczy, my byśmy nie poszli tą drogą, bo uważam, że jeżeli jest możliwość... Partia jest po to, żeby zdobywać władzę. Jeżeli jest możliwość sprawowania władzy i realizacji swoich poglądów, to należy, uważam, to
partia
zrobić.
Partia Razem odpowiada, ale nie jesteście w stanie realizować swoich poglądów.
No tak, ale wie pan, ja partii wtedy Razem odpowiadam, zaznaczam, nie chcę wchodzić z partią Razem. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, dobrze oceniam swoich, że tak powiem, braci na lewicy i nie będę wchodził w kłótnie. Ale jeżeli pan ruszył ten temat, to wie pan, no, ja inaczej to oceniam. Renta wdowia, dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków, program Aktywny Rodzic, świadczenia honorowe dla stulatków, podwyżki w funduszu alimentacyjnym, dodatek dla pracowników pomocy społecznej, in vitro, miliardy na budownictwo społeczne.
Czyli to w dużej mierze są podwyżki społeczne, tak bym powiedział, socjalne.
Tak, definicja gwałtu.
I to jest tak, to też się udało.
Okej. Podwyższenie kryteriów dochodowych, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, o 30%.
Partia Razem mówi wciąż za mało.
Proszę pana, i tutaj nas różni sprawa. My też uważamy, że za mało. Tylko jeżeli w Polsce są trzy filary, które są głównie w budżecie pokazywane. To jest 220 miliardów na służbę zdrowia, 100 z tego co pamiętam, 80 miliardów na obronę i 170 na politykę społeczną, to proszę zauważyć, że dwa z tych filarów są ewidentnie filarami prospołecznymi. Oczywiście jest tak, że tych pieniędzy dobrze by było, gdyby na te elementy było więcej. Ale oczywiście odpowiedzialne partie, które tworzą koalicję rządzącą w tej chwili, wiedzą, że nie na wszystko stać. No i różnica między nami a partią Razem jest taka, że my to wiemy i mimo tego chcemy brać odpowiedzialność za Polskę również w kategoriach negatywnych opinii, a oni mają inną ocenę. W związku z tym, podsumowując ten wątek, jak pan pozwoli, złego słowa na partię Razem.
Nie I rozumiem, powiem, że możliwa jest koalicja w przyszłych wyborach parlamentarnych.
W przyszłych wyborach to moim zdaniem będą zadziwiające koalicje.
Jakie?
No, myślę, że w maju po wyborach, po pierwszej turze wyborów prezydenckich wszystkie rzeczy się mogą zdarzyć. Ciekawa jest przyszłość trzeciej drogi, nie wchodząc w oceny moich przyjaciół. Myślę, że wszystko jest możliwe. W zależności od wyników Szymona
Hołowni. Połączył z Platformą, z koalicją?
Nie wiem tego, ale myślę, że po tych wyborach prezydenckich wszystkie partie, które są w tej chwili w koalicji, będą musiały odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. Począwszy od potencjalnej rekonstrukcji rządu, jeżeli będzie ona potrzebna. Wszystko to będzie w zależności od tego, kto wygra.
Karol Nawrocki może wygrać, pana zdaniem?
Uważam, że może. Uważam, że może, dlatego że w tej chwili, jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, a rozmawiamy o dwóch głównych pretendentach, zaznaczam o dwóch głównych pretendentach, to ma ewidentnie tendencje spadkowe. Mówię o badaniach.
Tak, badania różnych
sondażowni. A pan Nawrocki ma ewidentnie tendencje wzrostowe. Ja oczywiście, żeby była jasność, wspieram Magdalenę Biejat od początku do końca. Uważam zresztą, że może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć, że zrobi bardzo dobry wynik. Bo
bardzo dobry to znaczy jaki?
Wie pan, myślę, że pan Hołownia może przegrać z panią Magdaleną Biejat. Dlatego, że jak widzę ruchy w tej chwili elektoratu, tych ludzi, którzy...
Ale to jest wciąż walka o czwarte i piąte miejsce, bo trzeci jest Mencen.
Proszę pana, wie pan, staram się być politykiem skromnym, a byłem bardzo nieskromny, bo pamiętam takie czasy, że soduwa mi waliła do głowy każdego dnia w sposób zbyt mocny. No, pokonanie Szymona Hołowni w tym wyścigu byłoby dla Lewicy i Magdaleny Biejat sukcesem.
Liczy pan, rozumiem, w takim razie na wyższy ponadto, wynik pan, niż inne kandydatki kobiety.
Ponadto, proszę pana, jeżeli chodzi o Konfederację, to też pamiętajmy, że wszystko się zdarzyć może. Znaczy w momencie, kiedy wystartuje pan Braun, Bo może tak być. Nie wiem tego, zobaczymy.
Zapowiadają to jego współpracownicy, on sam jeszcze nie potwierdził.
No dobra, to uważam, że pani Magdalena Biejat ma szansę walczyć o trzecie miejsce.
Czyli rozumiem, że zakłada pan, że będzie miała lepszy wynik niż wszystkie trzy kandydatki kobiety w tych wyborach. Były cztery, ale jedna ostatecznie nie wystartowała. Wie pan, jakie to były wyniki?
Ale czy w tych wyborach
nie,
teraz?
Nie, w ogóle. Były trzy kobiety w wyborach prezydenckich. Trzy kobiety startowały w wyborach. Cztery startowały, trzy doszły do już do momentu wyboru.
Nie przypuszczam, żeby były jakieś olbrzymie, tylko że też świat się zmienia. Wie pan, brak realizacji postulatów w tej chwili kobiecych, który najbardziej doskwiera koalicji. Uważam, że to jest największy nasz błąd. Jeden z największych naszych błędów. To znaczy, to jest po prostu, to są zawiedzione kobiety w stosunku do słów, które padały przed wyborami.
Te zawiedzione kobiety, no oczywiście spada poparcie wśród kobiet dla Rafała Trzaskowskiego, ale wciąż jednak wybierają Rafała Trzaskowskiego, a nie Magdaleny Biejat.
Okej, okay. Tylko z tego, co pamiętam, to chyba struktura osób, które właśnie w tej chwili są niezdecydowane, to tam jest 70% kobiet, które w ogóle właśnie zdecydowały, że nie wiedzą
na... I o nie
będziecie
walczyć.
O nie na pewno będziemy walczyć, bo myślę, że jeżeli chodzi o lewicę, nawet nie myślę, tylko wiem to, jesteśmy najbardziej konsekwentni, jeżeli chodzi o walkę o prawa kobiet. Tak nawiasem mówię Władkowi Kosiniakowi, z którym mam świetne kontakty, że to, co robi w tej sprawie i to, co robił kiedyś Szymon Hołownia, to, że to działa na ich partię, to jest ich sprawa. Natomiast w momencie, kiedy to się przełożyło na gorsze notowania wszystkich partii koalicyjnych i na notowania w ogóle koalicji, to już jest nasza
tak,
wspólna
tylko, że z drugiej
sprawa.
Strony oni nigdy nie deklarowali, że będą głosować inaczej w tych sprawach.
Proszę pana, może i nie deklarowali, różnie zresztą z tym było, powiem szczerze.
Mówię o PSL-u teraz bardziej niż o Polsce 2050.
No tak, ale jeżeli deklarowali kwestię związaną nawet z powrotem do tego, co dla nas nie jest kompromisem, co było przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawach kobiet, to tego też nie wprowadzają, a jest na stole w tej
ale
chwili...
Ale lewica by to poparła?
Ale proszę pana, jest w tej chwili na stole propozycja taka, żebyśmy to rozważyli. Zresztą po wyborach prezydenckich moim zdaniem zmieni się w ogóle klimat, bo jeżeli wygra osoba związana z obozem w tej chwili rządzącym, to zniknie argument taki, że będzie weto prezydenckie. No i myślę, że argumentacja PSL-u wtedy też może ulec zmianie.
No, ale jeśli wygra Karol Nawrocki, to zdecydowanie tak nie będzie.
No jeżeli wygra Karol Nawrocki, to w ogóle myślę, że się obudzimy w innym państwie.
Jeszcze ostatnie pytanie o postulaty. Wprawdzie to jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale polityczka lewica, edukacja zdrowotna i już nie tylko Władysław Kosiniak-Kamysz, ale również Rafał Trzaskowski mówi nadobowiązkowe, nieobowiązkowe.
Proszę pana, ja panu powiem, po raz pierwszy będę chyba złośliwy. Znaczy Władysław Kosiniak-Kamysz chyba jest jedynym lekarzem na świecie, który jest przeciwko edukacji zdrowotnej.
Ale Rafał Trzaskowski też już mówi, że nadobowiązkowe, nieobowiązkowe, przesuwa się prawo.
Magdalena Biejat tego nie mówi. W związku z tym uważamy jako lewica i Magdalena Biejat uważa, że edukacja zdrowotna, im bardziej dzieci będą w tej sprawie i młodzież wyedukowane, tym lepiej dla społeczeństwa. I tego się będę trzymał. Nie wiem, dlaczego pan Trzaskowski to powiedział, bo jeżeli myśli, że w związku z tym zwrócił uwagę elektoratu prawicowego na swoją osobę, to wydaje mi się, że nie zwróci, a myślę, że elektorat lewicowy zwrócił uwagę na tę
wypowiedź. I tak na niego zagłosują w drugiej turze.
Wie pan, jak to będzie, to zobaczymy. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o koalicję, ja to mogę deklarować ze strony lewicy, na pewno w drugiej turze poprzemy tę osobę, która reprezentuje w tej chwili obóz rządzący, bo uważam, że takie powinny być uczciwe zasady gry i uważam, że nie powinno być w tej sprawie jakiejś wielkiej, większej dyskusji, bo to chodzi jakby o przyszłość naszego kraju. Ale wrócę jeszcze na chwilę, bo tego wątku nie skończyliśmy, do spraw aborcji. Uważam, że jest do dyskusji taki wariant, że dekryminalizacja aborcji powinna być wprowadzona w momencie, kiedy wrócimy do tego modelu celu, który był przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli lewica może wrócić do tego statusu.
Oraz możemy rozmawiać o zamknięciu spraw związków partnerskich. Wie pan, nauczyliśmy się jako lewica, nowa lewica, w związku z tym i ja się tego nauczyłem, realizacji swoich postulatów małą łyżeczką. Renta wdowia, która w tej chwili, jak wiecie państwo, bardzo wielkim zainteresowaniem się cieszy, też mogła być w wyższej kwocie. Ale wiemy jedną rzecz, 25% drugiego świadczenia to już są pieniądze i raczej to pójdzie w przyszłości w stronę 50% niż 5%.
Prawica by powiedziała nie małą łyżeczką, tylko strategia salami, ale to jest oczywiście debata polityczna. Włodzimierz Czarzasty,
współprzewodniczący... Ale nie jestem z prawicy, na szczęście.
Ja wiem, współprzewodniczący Nowej Lewicy,
dziękuję.
Wicemarszałek Sejmu.
Dziękuję za zaproszenie.
Według przynajmniej umowy koalicyjnej przyszły marszałek Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.